Bogdan Sadowski, polityczne podsumowanie tygodnia. Trójka dzisiaj gości w naszym studiu. Tadeusz Jędrzejczak, Zarząd Województwa Lubuskiego, ale dziś w charakterze komentatora wydarzeń z życia Gorzowego, był prezydent. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam pana dyrektora.
Oj, coś słabo pana słychać. Jeszcze zrobimy raz próbę. Raz. O, już wiem dlaczego. Bo pan wziął nie ten, który podłączył się do tego mikrofonu, ustawił, którego trzeba. Ale już teraz pana będzie słychać. Tomasz Rafalski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
No i oto skład dzisiejszego programu. I zaczynamy pierwszy temat. Wracają oskarżenia o dyskryminację i mobbing pod adresem prezesa Inneko. Listy w tej sprawie skierowała do radnych grupa pracowników miejskiej spółki. Ich zdaniem w dawnym ZUO ciągle dzieją się niepokojące rzeczy, które zamiast ujrzeć światło dzienne są wyciszane i zamiatane pod dywan. Pracownicy proszą o interwencję państwa radnych, a w liście formułują kilka pytań także do prezydenta. Czy zgodziłbyś, aby radni przyjrzeli się finansom miejskiej spółki i zbadali sprawy oskarżeń o mobbing i dyskryminację? Długo nie czekaliśmy. Pojawiła się odpowiedź prezesa Inneko, który odpowiedział w mailu przesłanym do naszej redakcji na zarzuty, które się oczywiście pojawiły w liście skierowanym do radnych miejskich. Artur Czyżewski, prezes spółki, mówi, że anonimowi i rzekomi pracownicy nie skorzystali z narzędzi prawnych i instytucji chroniących prawa pracownicze, a te działają ponad spółką i mogłyby rzetelnie sytuację wyjaśnić. Ponadto przypomina, że po ostatniej takiej sytuacji zlecony audyt wewnętrzny oraz postępowanie wyjaśniające nie tylko nie wykazały mobbingu, ale też stwierdzono, iż zeznania pokrzywdzonych cechuje silny subiektywizm. Tak to wtedy oceniła prokuratura, przypomniał pan prezes. Panowie, jeśli po anonimowym liście tutaj, który dotarł do was, dotarł do prezydenta już, sprawa powinna być dalej badana, czy jest anonimowy i nie ma sprawy, bo jak anonimowy bez podpisów, to tak naprawdę nie wiadomo, kto się pod tym podpisuje, kto za tym stoi. Zaczyna Radosław Wróblewski.
Przede wszystkim niepokojące jest to, że znowu wokół tejże to spółki zaczyna się jakiś dziwny klimat tworzyć i powiem tak, no można jak gdyby sobie w dwóch kierunkach to myśleć. Swego czasu był duży problem związany właśnie z pracownikami i z prezesem. Co prawda, tak jak pan redaktor przytoczył, były audyty wewnętrzne i tak dalej, ale ten problem gdzieś znowu się ujawnia i w tym momencie to, że jest to anonim rzeczywiście, jednak ci pracownicy, a takie głosy do nas też dochodzą, którzy to pisali, którzy to tworzyli, po prostu mimo wszystko obawiają się o swoje miejsce pracy. Ja uważam, że rzeczywiście warto jak gdyby pochylić się nad tym problemem z poziomu właśnie Rady Miasta, samych radnych. My mamy takie narzędzia, które też pozwalają między innymi analizować to, co dzieje się chociażby w takiej spółce miejskiej. A z drugiej strony też warto tutaj po prostu też zastanowić się, ale to już rola prezydenta chociażby, czy na przykład nie zrobić jakiejś mediacji, czy na przykład też jakiś audyt zewnętrzny w ogóle nie powinien się przyjrzeć temu, co się dzieje, zwłaszcza po stronie relacji pracownicy, prezes tejże to spółki. Ja tylko pamiętam, że na jednej z sesji w bieżącym roku kalendarzowym, gdzie też wyszła dyskusja dotycząca właśnie segregacji odpadów, wywozu śmieci, gdy prezesowi Czyżewskiemu były zadawane pytania, no jakoś tak nerwowo się zrobiło, więc to też taki był sygnał, że ktoś chyba nie do końca zawsze panuje nad swoimi emocjami, ale to też, powiem tak, moje subiektywne spostrzeżenie. Aczkolwiek warto by temu tematowi się przyjrzeć, bo to jednak mimo wszystko jest niepokojące, wyszło to do mediów, znowu nie ma dobrego klimatu wokół tejże to spółki.
Czyli jako radni poważnie podejdziecie do tego listu?
Myślę tak, bo takie głosy też z różnych klubów też słyszymy, że nie można tego sobie zostawić.
Nie ma podpisów, jest to jest wiarygodny ten list?
To właśnie to jest pytanie też, tak, na ile on jest wiarygodny, ale to mówię, no to po prostu trzeba się temu przyjrzeć z punktu widzenia samego funkcjonowania spółki, jej bilansu i tak jak mówię, dwie możliwości. Również audyt zewnętrzny i druga możliwość to jest mediacja między pracownikami a prezesem. Mediator również zewnętrzny, nie z urzędu.
No to posłuchajmy kolejnego głosu w tej sprawie. Kolejny radny Tomasz Rafalski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
Już wielokrotnie był poruszany temat Ineco od początku jakby prezesury pana Czyżewskiego i gdyby to był pierwszy taki anonim, gdyby to był pierwszy problem związany z mobbingiem lub także są inne problemy w tej firmie, tak? To może byśmy na to spojrzeli przychylniejszym okiem, ale to już kolejna sprawa. W sądzie są sprawy cywilne wytoczone przez byłych pracowników. Byli pracownicy trochę mniej się boją mówić o tym, co było w tej firmie i mówią głośno o tym. Oczywiście bardzo żałuję, że jest to anonim i zachęcam autorów anonimów, żeby wystąpili, żeby się nie bali, ponieważ mają też prawa i na pewno staniemy w ich obronie. Jeżeli jest to duża liczba osób, jeżeli faktycznie potwierdzą się tego typu oskarżenia, no to jest to wręcz skandaliczne to, co się dzieje w tej firmie. My spotkamy się teraz w gronie przedstawicieli klubów w Rady Miejskiej, tak? I będziemy o tym dyskutować. Podejrzewam, że będzie trzeba niezwłocznie uruchomić tutaj osobę odpowiedzialną za kontrolę w spółkach skarbu, w spółkach miejskich, tak? I czekamy na ten audyt, chociaż nie jest to w moim przekonaniu taki audyt do końca obiektywny, bo jest to spółka miejska, miasto kontroluje. Generalnie wolałbym również, żeby to było całkowicie zewnętrzne ciało, które mogłoby zbadać, co tam się tak naprawdę dzieje. Pamiętamy też, że był powołany wiceprezes z miasta, to Seweryn Stuła, który był w tej spółce przez 3 miesiące i wyszedł z tej spółki z dużymi zastrzeżeniami i też nic nie zostało tak jakby w tej sprawie zrobione. Ja się spotykałem z byłymi pracownikami innego i te jakby oskarżenia, które wypłynęły w tym anonimie, oni również potwierdzają, więc to nie są jakby informacje wyssane z palca. I trzeba wziąć pod uwagę również, że oczywiście są to subiektywne odczucia ludzi, którzy czują się mobbingowani. A jak mogą być one obiektywne? Przecież to ich tak naprawdę dotyczy, więc to jest ich subiektywne odczucie. I tych ludzi jest coraz więcej. Pojawiają się coraz to nowe oskarżenia. No trudno by powiedzieć, że jest to spisek przeciwko panu Czyżewskiemu, który dla tutaj większości osób jest osobą obcą, przyjechał ze Śląska i tak naprawdę nie byłoby powodów z jakikolwiek, nie jest związany z żadną partią polityczną, nie byłoby powodów, żeby go w jakiś sposób prześladować, nie wiadomo za co, tak? Więc no, tą sprawę trzeba koniecznie wyjaśnić.
I kolejny komentarz w tej sprawie. Były prezydent Tadeusz Jędrzejczak, proszę.
No ja przede wszystkim jestem przeciwnikiem rozpatrywania donosów, bo jeżeli ktoś ma odwagę mieć uwagi, to powinien się pod tym podpisać. I ja nigdy, jak byłem prezydentem i teraz, kiedy zasiadam w zarządzie wojska, dostaję donosy, wyrzucam je po prostu do kosza, bo to nie ma żadnego sensu. Ale jeżeli chodzi o Ineco, no sygnały, że tam dzieje się źle, są od początku, kiedy dokonano zmiany zarządu. Właścicielem spółki jest miasto, czy tutaj prezydent miasta i prezydent miasta odpowiada za wszystko, co się w spółkach komunalnych dzieje, bo on jest właścicielem w imieniu miasta udziałów, które decydują o własnościach spółek miejskich i tutaj pamiętam sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy tutaj w studio też o tym radni mówili, że będzie powołana jakaś komisja, która miała coś tam zbadać, nic z tego nie wynika. W związku z tym wszystkie pytania powinny być kierowane przez radnych nie do spółki, bo radni od tego nie są, tylko do prezydenta miasta, a z wnętrza audyt niczego nie wyjaśni, bo panowie dostajecie sprawozdanie z funkcjonowania spółek komunalnych, chyba że to się zmieniło oraz w roku po walnym zgromadzeniu. Powinniście przeczytać to sprawozdanie i to wszystko powinno być napisane. Do tego każdy dokument, który dotyczy walnego zgromadzenia i skwitowania zarządu, powinien mieć zewnętrzny audyt finansowy, który określa dobre i złe strony firmy. I tak samo nie reagowaliście wtedy, kiedy Ineco pozbywało się majątku, który był tworzony przez poprzednie lata. W związku z tym tu pełna odpowiedź prezydenta. Nie wiem, ile prawdy jest z tym, co ci pracownicy czy nie pracownicy piszą, ale na pewno sytuacja, która się powtarza i która powoduje odejście kolejnych ludzi z przedsiębiorstwa, to powinno zastanowić nie tylko radnych, ale przede wszystkim prezydenta. Prezydent w tej sprawie mówi niewiele albo wcale.
Panowie, odniesiecie się do tego?
Ja tylko powiem tak, rzeczywiście, bo jeżeli mamy, jeżeli mówimy o wynikach finansowych, to prawda, natomiast, że mamy takie dokumenty i analizujemy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o wiele takich kwestii związanych z polityką personalną i z tymi relacjami, które, no to tego po prostu ten audyt finansowy nie odzwierciedla. Dlatego też ja mówię o tej propozycji, a to jest tak, jak pan prezydent Jędrzejczak mówi, to jest kwestia prezydenta Wójcickiego. Co on w tym momencie zrobi? Bo rzeczywiście jest to niepokojące, że co chwila wokół tej spółki dzieją się tego typu rzeczy.
A póki co milcz, Tomasz.
Ja też do końca to z prezydentem Jędrzejczakiem się nie mogę zgodzić, gdyż kiedy sprzedawano między innymi BEF, który przynosił akurat...
Co sprzedawano?
BEF.
A ja nie wiem,
tak,
o czym pan mówi.
O jednej ze spółek miejskich, która przynosiła zyski, może już teraz może...
Spółka córka Ineco,
tak? Mówię o spółce należącej do majątku Ineco. Jedynej, która przynosiła w ówczesnym czasie zyski i przynosi je ciągle i podnosi w tej chwili już pod nowym właścicielstwem.
Ponieważ,
żeby uzyskać dobry wynik finansowy, potrzebne były pieniądze, żeby zakleić prawdopodobnie dziurę budżetową.
No wie pan, no to właśnie.
Ale
no
ja to mówię o tym, że my to krytykowaliśmy, ale niestety nie mamy na to wpływu. To są decyzje pana Kaczyńskiego i pana.
Nie uchwalając budżet, uchwalając absolutorium prezydentowi, żadnych okazji macie, ale tego nie robicie.
Wstrzymaliśmy się przy absolutorium, więc nie popieramy.
No to teraz jesteście współodpowiedzialni za to, co się dzieje w Ineco, panowie. No nie ma w polityce tak, że można sobie przywziąć dietę, pomachać łapkami, pójść do domu. To tak się nie odbywa. To odbywa się tylko tak w Radzie Miasta w tej kadencji poprzedniej. Niestety, panie Tomku. Niestety.
Niestety, ale pod decyzję dotyczącą Ineco podejmuje pan Czerzewski oraz pan Wójcicki, którzy są odpowiedzialni za to. My pełnimy co najwyżej funkcję tutaj sprawdzającej. I mamy zamiar sprawdzić kontrolę. Tak, i dostaliśmy teraz dopiero od niedawna. Mamy tą funkcję, gdzie możemy faktycznie w jakiś sposób sprawdzić, co się dzieje w spółkach miejskich i mamy zamiar to wykorzystać. Już
i
na
prawidłowo.
Ten temat są rozmowy.
Prawidłowo.
Panowie, teraz nieco lżej, bo do tego pytania skłoniły mnie zapytania słuchacza, w zasadzie zainteresowanie słuchaczy galerią zdjęć, które zamieściliśmy jakiś czas temu. Chodzi o zdjęcia deptaka, który powstaje wzdłuż ulicy Sikorskiego obok Urzędu Miasta. Bardzo dużo komentarzy, skrajnych komentarzy od tak na nie. Jak się panom podoba ten widoczny już częściowo deptak wzdłuż ulicy Sikorskiego? Bo nie wiem, jak panowie, czy byliście zwolennikami wyprowadzenia ruchu z Sikorskiego, czy przeciwnikami. Tomasz Szafarski na początek.
No tak, ja... Jeżeli chodzi o życzeniowość, ja bym sobie życzył oczywiście, żeby tam nie było ruchu, żeby było spokojnie, żeby były fajne knajpy, żeby ludzie się kręcili, żeby to było piękne centrum. Pytanie, czy faktycznie tak się stanie tylko dlatego, że zrobiliśmy tam remont i zamknęliśmy ruch i tutaj mam jakieś wątpliwości. Od strony wizu...
Pozwoli pan, że wtrącę. Jeden z internautów napisał tak, że faktem jest, że wzdłuż odcinka, gdzie powstanie deptak, brakuje przedsiębiorców, którzy mogliby wystawić stoliki i ogródki. Będzie ich tyle, co kot napłakał.
Na tą chwilę tak, tylko że no, być może rynek ukształtuje to miejsce. No, nie można siłą zmusić przedsiębiorców do tego, żeby akurat tam zakładali swoje biznesy. Tak? Podejrzewam, że jeżeli zrobi się tam ruch, jeżeli to będzie miejsce, w którym się spotykają gorzowianie, pojawią się też przedsiębiorcy, którzy zaoferują im swoje usługi. W taki sposób to będzie.
No, tam nie ma lokali użytkowych. Tam są albo banki, albo apteki. Bardzo mało jest lokali użytkowych takich z gastronomią.
Ale dokładnie, gdzie kończą się dzierżawy, czasami ktoś podnosi czynsz w związku z tym i ktoś może nie dać rady. Różne są miejsca. Jeżeli podniesie się atrakcyjność tego miejsca od strony najmu lokali i ktoś prowadzący tam mały do tej pory biznes i płacący niewielki czynsz, bo nie wiem jakie są tak dokładnie, jakie są tam czynsze, czy one są aż tak bardzo atrakcyjne, śmiem wątpić. Jeżeli się okaże, to miejsce jest coraz częściej uczęszczane, wzrośnie też cena czynszu i będzie musiał się, znaczy prawdopodobnie rynek wymusi na to, że zmieni się charakter danego miejsca, tak? Więc z biegiem czasu być może zmieni się też zmieni się się też lokal. Tak?
Czy pan był zwolennikiem wyprowadzenia ruchu ze Sikorskiego, rozumiem?
Jeżeli badania, które zostały przeprowadzone dotyczące przepustowości innych ulic Gorzowa są prawdziwe i nie będzie to stwarzało sytuacji, w której Gorzów się będzie korkował, to tak. Tylko że ja muszę polegać teraz na badaniach, które przeprowadził Urząd Miejski, być może zgodnie ze swoim myśleniem życzeniowym tak zwanym. Tak? A od strony wizualnej ja też dorzucę swoje może 2-3 grosze. Ja uważam, że Gorzów jest zdecydowanie za mocno zabetonowywany, za mało nasadzeń, za mało drzew. Tam to jest miejsce, które i tak się smaży w słońcu, tam jest bardzo gorąco. Tam widzę, że są jakieś nasadzenia tutaj, ale to nie są takie wielkie. Ja bym sobie życzył, żeby Gorzów był jeszcze bardziej zielony w wielu miejscach, a jak na razie widzę tam połacie chodników i asfaltu i beton.
To moje pytanie, ulica Sikorskiego będzie miało swój ciąg dalszy i zamysł, ale wcześniej jeszcze Sikorskiego. Radosław Wróblewski.
Ja powiem tak, fajnie się ogląda różnego rodzaju wizualizacje, ale to są tylko i wyłącznie wizualizacje, natomiast życie zweryfikuje, czy to jest trafne, czy to jest nie. Co do tego, ja mam też gdzieś ciągle w podświadomości, również jako użytkownik dróg naszego miasta w centrum, czy faktycznie to, że zamkniemy dla pojazdów kołowych, bo tramwaje będą tam jeździć, ulicę Sikorskiego w tej części, czy faktycznie nie spowoduje to problemów na innych, mniejszych uliczkach. Natomiast no powiem tak też, że co do ożywienia tego miejsca w postaci, że nagle tam pojawią się restauracje i tak dalej, to śmiem tutaj wątpić. My przede wszystkim powinniśmy myśleć, żeby jak najszybciej odtworzyć nasz bulwar, bo tutaj ten remont estakady praktycznie będzie się kończył i zwracaliśmy miasto ku rzece, zwróciliśmy to miasto właśnie w kierunku rzeki. Remont estakady na kilka lat bulwar wyłączył nam z takiego pełnego użytku, ale myślę, że gorzowianie właśnie chętniej by przyszli na bulwar niż właśnie na ulicę Sikorskiego. Nie wiem, to jest jedna wielka niewiadoma, jak to się faktycznie ta ulica zamknięta dla ruchu kołowego sprawdzi.
I kolejne spojrzenie na ulicę Sikorskiego. Tadeusz Jędrzejczyk.
My robiliśmy badania, które są dostępne zarówno w MZK, jak i w Urzędzie Miasta. Nie wiem, jak się ten wydział w tej chwili nazywa. Z których wynikało jasno, że zamknięcie ulicy Sikorskiego, taki mieliśmy plan kiedyś wokół Parku Wiosny Ludów, spowoduje gigantyczne korki w centrum miasta, dlatego od tego odstąpiliśmy. Stąd też uważam, że połączenie centrum miasta tutaj od katedry z trasą średnicową, z mostem i z drogą 22, to zwężenie, które będzie, nie rozwiąże problemu. Nie rozwiąże problemu, tak jak jej problemu nie rozwiązała budowa za duże pieniądze ronda koło Białego Kościółka, bo sens tej inwestycji byłby tylko wtedy, jeśli auta jadące z Walczaka mogłyby skręcać w lewo i nie jechać pod kinoletnie, inaczej pod słońce, jak to się kiedyś w Gorzowie mówiło, mogły jechać bezpośrednio w lewo i w prawo do urzędu. Tego nie zrobiono, w związku z tym mamy sytuację komunikacyjną taką samą, poza wydatkowaniem środków finansowych. Oczywiście tak samo się nie ożywi Sikorskiego po 15.30 czy 15.15, jak się urząd zamknie, w momencie, kiedy będzie zmniejszony ruch, bo po prostu tam nie ma pieniędzy i ludzi, którzy chcą w tym miejscu popołudniami przebywać i wystarczy dzisiaj zobaczyć. Ale to są decyzje prezydenta i Rady Miasta. Na to poszły olbrzymie pieniądze. O terminowości realizacji inwestycji nie będę mówił, bo to może by było książkę napisać i dziwię się radnym, że nie korzystają z funkcji kontrolnych, nie zaglądają do umów, przetargów i nie kontrolują tego, dlaczego to trwa tyle czasu i jakie kary umowne płacą lub nie płacą wykonawcy, dlaczego tak jest, bo patrzę na inwestycje w Zielonej Górze, odbywa się to trochę inaczej, jesteśmy w tym samym województwie, więc trochę to wygląda niepoważnie. Niemniej jednak taką decyzję prezydent podjął, że pod oknami prezydenta, bo jak rozumiem urzędu, problemu funkcjonowania administracji w mieście nie rozwiążemy, bo jest nierozwiązywalny dla kierownictwa miasta i rady. W związku z tym no, będziemy mieli deptak pewnie wybetonowany z ładnymi kwiatami i tam z innymi historiami pod tytułem kwiaty i lampy. Komunikacja będzie utrudniona, no bo siłą rzeczy musi być utrudniona. Bo gdyby jeszcze wykonano jedną rzecz, żeby dokończono trasę nad Warciańską, myślę tutaj o tym odcinku od Cichońskiego do Ronda, przy którym my dzisiaj tutaj rozmawiamy, wyprowadzono by tutaj alternatywnie ruch, no to być może jeszcze by to funkcjonowało. Ale my mamy w Gorzowie taką właśnie politykę. Jednego dnia zrobimy tu, potem zrobimy ścieżkę, potem zrobimy zwężenie, potem poszerzymy, potem może jeszcze coś innego. Wszyscy biją brawo, a miasto jest, wygląda tak, jak wygląda. I dziwię się tylko, że przedsiębiorcy, którzy mają wykupione za olbrzymie pieniądze i za wysokie czynsze przy Sikorskiego, zarówno przy dworcu kolejowym, pomniku Mickiewicza, jak i wzdłuż całej ulicy, nie protestują, że nie mają klientów od miesięcy, mimo zapewnie, że będzie inaczej. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli pan redaktor pozwoli. Inwestorem przebudowy wiaduktu nie jest miasto, w związku z tym tutaj miasto nie może ponosić za to konsekwencji. Myśmy, kiedy uzgadnialiśmy zarówno ten przystanek tutaj przy PBSZ, przy Akademii Jakuba z Paradyża, jak i szereg innych rozwiązań technicznych, uzgodniliśmy wszystko tak, jak powinno być. I tutaj jest problem po stronie wykonawcy, który nie wykonuje w terminie, i zamawiającym, którym miasto nie jest, więc tutaj winy miasta absolutnie nie ma.
To teraz wyjaśnię, dlaczego zapytałem o Sikorskiego, bo w tym roku projekt, w przyszłym roku prace budowlane i miasto przygotowuje się do remontu ulicy Hawelańskiej, Zabytkowej i Wełnianego Rynku. I docelowo ma być to miejsce rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. Właśnie został ogłoszony przetarg na wybór projektanta i w planach miasta jest, czytamy, uspokojenie ruchu pojazdów w tym rejonie, tak by choćby latem okoliczni przedsiębiorcy mogli wystawić na zewnątrz swoich lokali krzesła i stoliki. Domyślam się, panowie, że w zamyśle chodzi o to, by te ulice korespondowały wyglądem i charakterem przede wszystkim z ulicą Sikorskiego. I teraz dalej powielam pytanie, czy ma to sens, skoro Sikorskiego będzie już taka, jaka będzie, a dojdą do tego Hawelańska, Zabytkowa i Wełniany Rynek. Czy ten zamysł w tym momencie, przyjmijmy, że Sikorskiego już będzie taka. Czy to jest jakby ta kontynuacja jest dobrym pomysłem, Radosław Wróblewski?
No jest w tym jakaś logika, prawda? Tak. Jeżeli zrobiło się główną ulicę o pewnym charakterze w tym momencie takim przyjaznym mieszkańcom, bez ruchu kołowego, no to konsekwencją powinny być też jak gdyby kontynuacja w te boczne uliczki, gdzie też już mówimy o jakimś ryneczku, gdzie mamy tam ciągi piesze, gdzie też powiedzmy są jakieś drobne restauracje i tak dalej. Natomiast czy to faktycznie zaowocuje tym, że rzeczywiście zyskamy coś w rodzaju powiedzmy takiego deptaka, czy takiego rynku, tak jak mówimy, chociażby tutaj pan prezydent Jędrzejczak wspominał o Zielonej Górze, czy takie miejsce, którego nie mamy dzisiaj, gdzie mamy większą przestrzeń tego centrum dla mieszkańców, no to mimo wszystko ja sobie na dzień dzisiejszy nie potrafię mimo wszystko tego wyobrazić, że to nam tak ładnie, składnie się uda. Pamiętajmy też o tym, że w tych kamienicach, blokach, które właśnie tam są, też mieszkają ludzie, prawda? To też nie może być tylko i wyłącznie centrum o charakterze rekreacyjnym, bo tam normalnie funkcjonują też mieszkańcy.
Tomasz Rafalski.
Ja na początek się odniosę trochę do tego, co powiedział prezydent Jędrzejczak, bo
mamy
on
poruszył czasu.
Akurat sprawę dotyczącą opóźnień oraz kar. Ja właśnie w poniedziałek składam interpelację. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda lista opóźnień, inwestycji w Gorzowie oraz kar, które zapłaciły firmy, bo dochodzi to do mnie, że po prostu firmy nie płacą żadnych kar i chciałbym zobaczyć faktycznie, jak to w rzeczywistości jest.
To panie Tomku, to w ogóle warto zobaczyć ogłoszenia o przetargu, bo to są rzeczy niepojęte, gdzie pod oknami prezydenta miesiącami opowiada się o ceramice, wie pan, a nie o zakończonych inwestycjach.
Ale mimo wszystko lepiej mieć to oficjalną odpowiedź od prezydenta niż domniemania.
No tak, akurat pod oknami prezydenta to o bramie Santockiej.
Ja powiem tak, bo to jest
takie problemy rozwiązuje się w ciągu miesiąca, nie w ciągu roku.
Dokładnie. Powiem tak, że to, o czym mówimy, ten ciąg ulicy Hawelańskiej, to jest ta sama odpowiedź co Sikorskiego. Jeżeli faktycznie ulica Sikorskiego, że tak powiem, zadziała, tak? Jeżeli się okaże miejscem, do którego przychodzą mieszkańcy, a wszyscy tu mamy takie wątpliwości, bo do tej pory jakoś nie jest to takie miejsce. Być może przebudowa skłoni ludzi do przychodzenia. Oczywiście ma to dalej sens, wyremontowanie dalszej części tego deptaku, ponieważ przecież Hawelańska do tej pory jest takim miejscem, chyba jedynym takim deptakowym tutaj w centrum, nie licząc bulwaru, który jest już w innym miejscu, tak? Można powiedzieć, że się robi takie miejsce, gdzie można trochę pospacerować po centrum. Ale ja nie wiem, czy dobre jest spieszenie się w tej sytuacji z remontem tamtego miejsca. zrozumiałe jest, że jest planowane, ale nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądało jak, i czy ludzie przyciągnie centrum.
Pamiętam, kiedyś jeden z radnych skomentował to tak. Zamysł zrobienia deptaka jest nietrafiony, ponieważ deptak to jest coś, po czym się depcza. W Gorzowie nie ma kto deptać.
Czyli ale to jeszcze, jest też inna sprawa, jeszcze to że po prostu w Gorzowie są...
Znaczy ja myślę tak, że jakby to powiedzieć, po pierwsze powiem trzy rzeczy. Pierwszą, wziąłem już zrobiono deptak za olbrzymie pieniądze, który jest klęską. Klęską ekonomiczną, klęską społeczną. Dlatego, że trzeba przyjąć do wiadomości jedną rzecz. Świat się tak zmienił, że jeżeli nie ma atrakcji, która przyciągnie ludzi, którzy będą chcieli tam przyjść, a plastikowy stolik i namiot z piwem to nie jest żadna atrakcja dzisiaj, bo jesteśmy w XXI wieku i to czas szybko mija, 20 lat już minęły, zaraz będziemy świętowali połowę XXI wieku i to jest taki pomysł trochę skierowany, nie bardzo wiadomo dla kogo, bo mieszkańcy Śródmieścia to nie są młodzi, dynamiczni najczęściej i zamożni miary ludzie, ale są to ludzie, którzy mieszkają tam od wielu lat, a więc głównie ludzie o małej sile nabywczej. No, pewnie zawsze każda droga wyremontowana i każdy kawałek równego chodnika jest coś wart. Prawa druga, deptakiem w Gorzowie jest Chrobrego. Ja myślałem cały czas, że w końcu tyle dyskusji było o Chrobrego. Mieliśmy tam kwitnącą gospodarkę mieć za 2 miesiące. Mija 5 lat i prawie Chrobrego nie słyszę, jakie jest proponowane rozwiązania. Przecież tyle osób w tej sprawie się wypowiadało. Jakoś nie widzę tego. A to naprawdę powinno być deptakiem miasta, bo i tam są szkoły i tak dalej, i tak dalej. To była moja kwestia. Pan prezydent Wójcicki tym się niespecjalnie zajmuje. I sprawa trzecia. No dobrze, zrobimy deptaki. No to ja się pytam, kto zrobił rachunek ekonomiczny i kto zbadał siłę nabywczą mieszkańców tego regionu. Przecież nikt nie będzie z Górczyna, Chwalęcic, czy z Wawrowa, czy też Zawarcia. Jechał specjalnie samochodem na Hawelańską po to, żeby tam usiąść i wypić kawę. Dzisiaj życie społeczne skupia się wokół Filharmonii, wokół Słowianki, wokół centrów handlowych, wokół bulwaru, który sam w sobie jest atrakcyjny, tylko architektonicznie, ale również poprzez swoje położenie i usługi, które tam są proponowane dla każdej grupy wiekowej. Cóż takiego będzie atrakcyjnego, żeby koniecznie w sobotnie czy piątkowe popołudnie pójść na Hawelańską czy na wełniany rynek. No dziś też są tam restauracje, są różnego rodzaju oferty. Dla smakoszy zawsze coś się znajdzie. Mi chodzi o to, że nie jestem przeciwko. Proszę bardzo, oczywiście trzeba remontować, budować, robić co się da, ale najpierw trzeba rozwiązać w mieście problemy węzłowe, problemy oświaty, edukacji, szans rozwojowych dla miasta. Ja wiem, że będzie się ludziom podobało, bo będzie równa, jest krzywo, no tylko, że z tego nie będzie przynosiło, te inwestycje nie będą przynosiły rozwoju miasta. To, a o to teraz chodzi, bo to jest ostatni okres czasu, kiedy powinniśmy to robić.
Jakiś czas temu mam wrażenie, że w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, żeby w Gorzowie stworzyć listę, jak to ktoś nazwał, priorytetów inwestycyjnych, bo w ocenie tych osób, które to proponują, panuje chaos w tej kwestii. Mieszkańcy ponoć nie wiedzą, co będzie realizowane, co jest planowane do końca. Nie wiedzą, co jest najważniejsze, co mniej istotne, szczególnie teraz w aktualnej koniunkturze jakby rynkowej. Na co nas stać, a na co nas nie stać. Panowie, gdybyście mieli taką listę stworzyć, aktualną listę, przystającą do roku 2019, do połowy roku, no i to, co tam gdzieś na półce zalega w Gorzowie, to jakby taki ranking wyglądał? Tomasz Wróblewski na początek.
Radosław.
Przepraszam, Radosław.
Nie, dla mnie nieustannie CEZIP numer 1, numer 2 CEZIP, numer 3 CEZIP. Po prostu trzeba podokańczać te rzeczy, które są już od dawna gdzieś planowane, o których się od dawna, od wielu lat mówi, na które też są pieniądze, na które też trzeba dopasować do tego, jakie są warunkowania rynkowe. I jak gdyby to jest najważniejsze. Natomiast powiem też tak, no, tutaj najistotniejsza rola to jest rola właśnie ratusza, prezydenta miasta, żeby w tym momencie jasno, jednoznacznie określił, w jakim kierunku będziemy w tym momencie iść jako miasto. Patrz, inwestycje. Jak już mówimy o takich inwestycjach, też od wielu lat zapowiadana hala widowiskowa, widowiskowo-sportowa. Ja ze swojej strony po na przykład właśnie takich spotkaniach w ramach budżetów obywatelskich wiem jedno, w wielu miejscach niestety, ale mieszkańcy przez wiele lat nieskutecznie upominają się o różnego rodzaju rozwiązania komunikacyjne, przede wszystkim drogi, chodniki, więc tutaj też myślę, że to jest ważne dla mieszkańców i to w każdej dzielnicy naszego miasta, by powstał taki właśnie jasno nakreślony plan pokazujący, w którym okresie jakie drogi będą realizowane. Co prawda mamy WPI, ale jakbyśmy popatrzyli, to też wiele rzeczy, które tam jest zapisanych, jest niezrealizowanych, jest po prostu zapisane, ale z realizacją bardzo, bardzo różnie to już wygląda. I myślę, że mieszkańcy właśnie też oczekują tego, jasnego powiedzenia, co w najbliższym czasie będzie robione. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy się w końcu dokończyć te inwestycje, które są już od dawna planowane i powiem tak, na przykład jeżeli chodzi właśnie o ten CEZIP, no aż strach pomyśleć, bo to jest ciągle odwlekane. Ja mam nadzieję, że ratusz w tym momencie skutecznie ogłosi kolejny przetarg w lipcu tego roku kalendarzowego, bo takie były zapowiedzi. Na najbliższej sesji też między innymi będziemy o to pytać, czy ten termin zostanie dotrzymany. Też będziemy pytać przede wszystkim o to, czy jest duża różnica między pierwotnym założeniem CEZIP-u i jego funkcjonalnością i jakością tego, co proponowano, a tym, co będzie po okrojeniu, bo wiemy też, że miasto szuka oszczędności właśnie na CEZIP-ie, z niektórych rzeczy chce zrezygnować, ale mam nadzieję, że to raczej rozwiązania techniczne, a nie rozwiązania funkcjonalne, które będą świadczyć o jakości tego miejsca.
Może będzie trzeba z czegoś zrezygnować, a może właśnie zmniejszyć zakres prac, rozmach inwestycyjny. Tomasz Rafalski.
Panie redaktorze, ale to jest celowa polityka urzędu, żeby nie mieć koncepcji, bo jeżeli ktoś ma koncepcję i ma jakiś plan, to z tego planu albo tej koncepcji trzeba kogoś rozliczyć jako całości, tak? A jeżeli ktoś tego nie ma i robi trochę tu, trochę tam, wtedy łatwo jest obejść, że jednak udało nam się coś zrobić, tak? I tylko, że plan czy koncepcję, na to trzeba mieć też wyobraźnię, pomysły i trzeba tak naprawdę mieć pomysł na miasto, a tego po prostu w Gorzowie w tej chwili brakuje w moim ujęciu. Ja mogę teraz powiedzieć, jakie inwestycje w Gorzowie są ważne. Tak? Oczywiście zgadzam się tu z kolegą Rany Wróblewskim, że absolutnie CEZIP jest rzeczą niezbędną. Ja gorąco kibicuję temu, żeby powstała w Gorzowie hala. Absolutnie chciałbym, żeby zostały zrobione wszelkie remonty dokończone. No kto by nie chciał, tak? Tylko pytanie jest, w jakim kierunku idziemy. I inwestycje jako inwestycje miejskie traktuję trochę głębiej. Nie tylko jako budowę nowych rzeczy, ale również kierunki rozwoju miasta, tak? Co się stanie w Gorzowie z uczelniami? Czy te uczelnie się w końcu połączą? To są dla mnie pytania też bardzo istotne, tak? Więc ten temat jest bardzo szeroki. Ja bym sobie życzył, być może to będzie już w przyszłym roku, że prezydent tam nakreśli jakąś taką ogólną koncepcję rozwoju miasta, bo takowej ja w tej chwili nie widzę.
No szepta się, że będzie zaktualizowany plan transportowy, w którym nie będzie już mowy o rozbudowy linii tramwajowych.
To aż niemożliwe. Pan żartuje chyba.
Proszę bardzo. Tak.
No, ja Państwu powiem tak. Ja po pierwsze jestem zadziwiony, że nie ma strategii rozwoju miasta i nie ma celów, które są wytyczane, bo na pewno w wieloletniej prognozie finansowej i inwestycyjnej zawarte, jeżeli tego dokumentu miasta nie ma. Rozumiem, że był jakiś zaprezentowany, tylko dyletanci, którzy to napisali, dyletantami się wysługują, którzy nie potrafią tego zrealizować i to jest problem Gorzowa. Ja całkowicie zgadzam się z panem Tomkiem Rafalskim, panie radny, ma pan całkowitą rację. Jest rok po wyborach i czas, żebyście począsnęli tym miastem jako radni, bo prezydent sam z siebie, jak widać, niewiele zaproponować może, bo jak każdy z was wie, ja też o tym wiem, środki finansowe, które były zarówno z RPO i z ITU, zostały zmarnowane w mieście, nie przyczyniły się do rozwoju Gorzowa i w związku z tym idziemy do następnej perspektywy finansowej, kończymy tą, która się kończy za rok i warto począsnąć tym miastem, ażeby mieszkańcy uwierzyli w to, że w tym mieście może się w końcu coś udać, a że będą zmiany planu transportowego, no to ja się wcale nie dziwię, bo jesteśmy chyba jedynym miastem, które ma tak utalentowane kierownictwo, w którym najpierw się kupuje tramwaje, które nie mogą po mieście jeździć, ale w ramach kampanii wyborczej wszyscy święci od senatorów przez posłów i prezydenta stoją i machają rączkami i się popisują, a w tramwaj może wjechać i wyjechać za jezdni. Ja dziwię się tylko mediom, że nikt tego nie ośmiesza, no ale taki mamy klimat w Gorzowie w tej chwili. Ja dobrze życzę mojemu miastu i życzę dobrze prezydentowi, ale chyba czas na jakąś głębszą refleksję, bo jak będziemy tak dalej szli, to nie tylko tak jak dzisiaj będziemy przedmiotem ośmieszania nas przez inne ośrodki w województwie, ale na arenie kraju po prostu jesteśmy pokazywani palcem jako dowód nieudolności. To jest problem, który mamy coraz bardziej w Gorzowie widoczny.
No dobrze, to jeśli pan poruszył już nie tylko inwestycje, ale że jest brak wizji, pomysłu na Gorzów w przyszłości, bo przecież nie jest tajemnicą, że miasto wyludnia się, miasto się starzeje. No, młodzi ludzie niekoniecznie chcą tutaj zostać, tłumaczą to małą atrakcyjnością po prostu Gorzowa, niskimi płacami, bardzo często też nieatrakcyjnymi ofertami pracy, to tak według pana, jeśli pan już jest przy mikrofonie, przy głosie, priorytety dla Gorzowa na 5, 10, 15 lat.
Wie pan, redaktorze, jak pan mi zapłaci, to ja z chęcią taki dokument przygotuję. Ja zadam, dlaczego mam społecznie tutaj w radio pracować za kogoś, kto bierze takie same pobory, jak ja. Nie bardzo widzę powód. I mówię to zupełnie serio, dlatego że takie dokumenty ludzie, którzy w samorządach pracowali, przygotowują również jako spółki doradcze wielu miast. Sprawa druga, związana z wyludnianiem się Gorza, to jest bolączka całego kraju. My się starzejemy jako społeczeństwo, w związku z tym duże ośrodki, a przede wszystkim Warszawa, tworzy możliwości szybkiego awansu, dobrych zarobków. Szanse dla Gorzowa były dwie. No, to byśmy mieli infrastrukturę, zabezpieczeniu wody, oczyszczanie ścieków, szeregu innych rzeczy, które zostały zaprojektowane i zostały wykończone, i tego zepsuć nie udało się, bo umowy były podpisane wcześniej. To powiem tak, po pierwsze trzeba by było zacząć myśleć o edukacji w końcu w mieście, o propozycjach, które pan Tomasz Rafalski mówił wcześniej. Jaką ofertę edukacyjną proponuję mieszkańcom Gorzowa, taka, że po tych szkołach i po tych uczelniach ludzie znajdowali po prostu zatrudnienie. Jeżeli po AWF-ie, po fizjoterapii nie ma problemu z zatrudnieniem, jeżeli po kierunkach technicznych, po kierunkach związanych z nowymi technologiami nie ma problemu z zatrudnieniem, bo jest potężna luka zatrudnieniowa na rynku i można w każdym razie znaleźć pracę, no to tego typu kierunki trzeba wspierać i takie kierunki myśmy zaproponowali w Centrum.
Zostało to obalone. A jeżeli rynek
w Polsce, który jest olbrzymi, mu się to rynku naprawy i modernizacji samochodów czy motocykli, to taka była propozycja na warszawskie. To tutaj właśnie mieli uczniowie robić gorzowskiego chopera. To zarzucono, bo tutaj zwyciężyły krótkotrwałe polityczne interesy, a nie interesy mieszkańców Gorzowa na kolejne wiele, wiele lat. I dlatego myślę, że jeżeli chcemy, to powinniśmy wrócić również do rozmów na temat poszerzenia granic Gorzowa. To się nie odbędzie. No to będzie taka naturalna selekcja w mieście, że po prostu ludzie, którzy będą dorabiali się określonych kompetencji, będą szukali zajęcia z poborami, które są powyżej średniej krajowej, a takie oferty pracy są na Śląsku, są w Warszawie, są w dużych ośrodkach miejskich. Po drugie, osoby, które będą dochodziły do określonych środków finansowych, będą uciekały z Gorzowa, budując domy i potężne osiedla w gminach podgorzowskich. No, w ciągu ostatnich 20 lat, wystarczy przejrzeć statystykę, Kłodawa z 4 tysięcy doszła do ponad 10 tysięcy mieszkańców, Bogdaniec podobnie Deszno i podobnie Santoch. I dlatego ta oferta, którą myśmy w strategii miasta przygotowywali, którą próbowaliśmy wdrożyć, a która została storpedowana przez radnych i jednego wójta, doprowadziła do tego, że myśmy tego nie zrealizowali. Nie jest oczywiście tajemnicą, że Zielona Góra po poszerzeniu granic przyjęła na siebie zbyt wiele obowiązków, bo przyjęła to również obowiązki od starosty, co było błędem. Dotyczy to jednostek. Niemniej jednak warto taką burzę mózgów i dyskusję zrobić, ale na bazie danych, które są. Jeżeli tak się nie stanie, no to będziemy w sam raz, tak jak w tej chwili władze miasta chcą, a w sam raz dzisiaj dla ambitnego społeczeństwa XXI wieku, no to jest na 3 minus. Jak na 3 minus, to ludzie tutaj siedzieć w nieskończoność nie będą. I ostatnia rzecz. Będziemy mieli coraz większe problemy z rynkiem pracy. Brakuje wszędzie pracowników. Próbujemy jako zarząd województwa prowadzić razem z Urzędem Wojewódzkim bardziej przychylną politykę wobec obcokrajowców, którzy pracują na terenie naszego regionu i w mieście też. I warto by było, że również tak jak jest w Zielonej Górze, władze miasta w to się włączymy, bo to jest jeden z elementów, który będzie decydował o przyszłości inwestorów, którzy przedsiębiorstwa w Gorzowie wybudowali. I ostatnia uwaga. Jest niezbędne na dzień dzisiejszy poważne przeczesanie całego miasta i przedyskutowanie, ile naprawdę środków finansowych mamy w następnych latach, które będą wydatkowane na inwestycje, ile będzie kosztowała nas reforma edukacji tak naprawdę. I warto te informacje podać do publicznej wiadomości. Warto przekazać, gdzie jest 200 milionów złotych z ZIT-u, który był przyznany przez Zarząd Województwa w poprzedniej kadencji, na co środki finansowe zostały wydatkowane, jakie są tego efekty ekonomiczne, i popatrzeć na przyszłość Gorzowa pozytywnie. A jeżeli chodzi o ostatnią moją uwagę, ja życzę dobrze miastu, tylko chciałbym, żeby to miasto też odpowiadało mieszkańcom, co będzie jutro, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, za 5, za 10 czy za 15. Takich odpowiedzi miasto nie udziela, a powinno kreować jako lider. Myślę tutaj o prezydencie, jako lider miasta powinien kreować określoną rzeczywistość i o tym mieszkańcom mówić. Tak się tutaj w Gorzowie to nie odbywa. I na koniec jest ostatnia uwaga. Byłem przed kilkoma dniami na Centrum Przesiadkowym w Zielonej Górze. Prezydent Kubicki był jeszcze u mnie, kiedy myśmy projektowali Centrum Przesiadkowe przy PKS-ie, taka, żeby PKS, autobusy międzymiastowe, międzynarodowe, kolej, taksówki, tramwy, że wszyscy mieli w jednym miejscu. No i duży parking dla mieszkańców przejeżdżających, czy interesantów przejeżdżających do Gorzowa, czy wyjeżdżający za granicę do Niemiec na lotnisko zbudować. Myśmy to zarzucili, a Zielona Góra to zbudowała. Nie w tym kształcie, bo takich terenów oni nie mają, ale dokładnie z taką samą koncepcją. To ja chcę ograniczyć ruch kołowy na tej Sikorskiego i w innych miejscach Gorzowa, gdzie będziemy mieli wąskie garba tej Hawelańskiej, żeby człowiek tym tramwajem dojechał do Sikorskiego, do urzędu, czy dojechał na kawę, czy do szkoły, skoro nie będzie miał, mógł, dojeżdżając do Gorzowa, skorzystać z przesiadki. No przecież tego się tak nie da zrobić. To są decyzje, które będą owocowały problemami przez następne lata.
Bardzo obszerna wypowiedź. Celowo panu nie przerywałem. Teraz panowie...
Przepraszam bardzo, ale tam...
Mogłem to zrobić. Priorytety dla Gorzowa, panowie, na najbliższe lata. No i też proszę się odnieść do tego, co słyszeliście. Radosław Wróblewski.
Ja powiem tak, ja już też mówiłem o tym, co dla mnie jest ważne. Tutaj prezydent Jędrzejczak też mówił chociażby o edukacji. Jeżeli ja mówię o CEZIB-ie, to jest właśnie edukacja, taka praktyczna edukacja połączona właśnie z przedsiębiorcami, biznesem. Z drugiej strony...
Ale to właśnie mówią na uczelni, na akademii. Inaczej nie widzą przyszłości rozwoju. Połączona...
Oczywiście, że tak.
Edukacja połączona
z biznesem.
Wszyscy
wiemy, no ale CEZIB-u na dzień dzisiejszy nie mamy. Dla mnie, jak popatrzę na ten problem związany właśnie z tą infrastrukturą społeczną, edukacyjną. Ważna jest chociażby kwestia żłobków. Znowu tam kilkaset rodzin zostało bez miejsca w żłobkach. Dla mnie ważna jest dalej jak gdyby kwestia dotycząca przedszkoli, bo też tutaj brakuje gdzieś miejsc. Są pieniądze na to, między innymi na edukację przedszkolną w RPO Lubuskie, kolejne konkursy. Też będziemy pytać właśnie, w jaki sposób miasto jest do nich przygotowane, czy miasto, powiedzmy, sięga po te pieniądze. To jest kwestia też infrastruktury edukacyjnej. Mamy tutaj część szkół, wiemy, szkoły artystyczne idą pod ministerstwo. Kwestia też jakości naszego kształcenia, tak? To wszystko, wyposażenia tychże to szkół. To wszystko jest jak gdyby jednym takim ciągiem zdarzeń i rzeczywiście, no też swego czasu, na początku tej kadencji sam pytałem o to, czy właśnie w tym momencie nie powinien powstać jakiś zespół dotyczący właśnie rozwoju chociażby edukacji gorzowskiej, zajmujący się strategią. Kiedyś mieliśmy taką strategię dotyczącą rozwoju edukacji. Dzisiaj jej nie mamy, więc w tym moim obszarze, którym ja zawodowo też między innymi się zajmuję, no jest wiele pytań, a może więcej pytań niż odpowiedzi. I jeżeli już mówimy, to rzeczywiście będziemy oczekiwać od prezydenta, żeby w tym momencie jasno się określił. WPI, który został zapisany, tak jak mówię, no to określał jakieś cele, jakieś kierunki rozwoju, ale to jest dokument, który dzisiaj jest w wielu momentach nieaktualny. I prezydent zapowiadał tą aktualizację WPI, zwracał się do nas, do klubów, żebyśmy też wskazywali pewne rzeczy. My dosyć tak ostrożnie do tego podchodzimy, bo jednak to jest rolą prezydenta, żeby on powiedział, jakie są jasne priorytety i przede wszystkim też możliwości finansowania tych rzeczy. Prawdopodobnie ta dyskusja nad WPI wróci na jesień i wtedy też będziemy w tym momencie oczekiwać od prezydenta, żeby jasno określił się, w jakim kierunku miasto ma zmierzać.
No i Tomasz Rafalski.
Znaczy my się już tu wypowiadaliśmy w ogóle w tej kwestii i prezydent Jędrzejczak kończył po prostu tą wypowiedź i ją rozszerzył bardzo. Ale ja może skończę tak, że my potrzebujemy tak naprawdę twardej ręki na fotelu prezydenta. Otóż dlaczego?
Dlatego, nie mamy jej.
Nie mamy. To jest polityka ciepłej wody w kranie, moim zdaniem. Tak? Czyli dla każdego coś miłego, z nikim się nie wchodzi w konflikty. Urząd Marszałkowski, który nam przyznaje znacznie mniej pieniędzy, nie jest zły, my się dobrze...
No ale dobrze, ale
Panie Tomku,
przyznaje mniej pieniędzy, to jak pan
ja nie skończyłem. Ja jeszcze nie skończyłem, czyli tak. Czyli my składamy świetne środki, świetne, przepraszam, wnioski, ale Urząd Marszałkowski ich nie przyznaje, mimo iż składamy, ale też nie mamy pretensji do urzędu. To gdzie jest tak naprawdę błąd? Czy to my nie potrafimy się starać o środki, czy ktoś nas ruguje? Ale ja nie mam żadnej informacji ze strony prezydenta. Nie ma żadnej złości jakby chociażby na tą sprawę, tak? Bo ja nie krytykuję tutaj żadnego. Ja bym po prostu chciał informacji, jak jest naprawdę, tak?
Bo
mamy w tej chwili...
Obowiązek i prawo.
Mamy w tej chwili prawo wiedzieć, zarówno mieszkańcy, dlaczego tak się dzieje, że stajemy się miastem no niemalże powiatowym w tej chwili, tak? Ponieważ jak ja się patrzę, jak się rozwija Zielona Góra, ja patrzę, jak się rozwija Gorzów...
Ale
wjeżdżając do Zielonej Góry, patrzymy się, jakie tam są zakłady pracy. Co się tam produkuje? No proszę, no, są firmy, które
pana
tworzą...
Pana poinformuje, panie radny, że największym płatnikiem CIT-u są gorzowskie firmy w województwie. Więc pan
czyli
Zielony...
TPV, pan mówi...
Tylko
że w Gorzowie budujemy kolejne centrum logistyczne, a w Zielonej Górze powstały firmy, na przykład największy internetowy sprzedawca obuwia.
Inna sprawa, to na to nie ma samorząd wpływu.
Tak? Czyli nie ma, ale nie ma wpływu na to, jakie firmy...
No kreatywność mamy. Przedsiębiorców to też...
się łączy ze wszystkim, z tym, jaką prowadzimy politykę także edukacyjną, tak? Jaki mamy rynek edukacyjny, jakich ludzi tutaj wykształcamy, to ze wszystkim mamy problem. Tak. Z tym także, jakich inwestorów próbujemy ściągnąć, jaką mamy koncepcję miasta.
Edukacja punkt pierwszy.
Jaką mamy też koncepcję miasta, no bo na to wygląda, że u nas tak naprawdę żadnej koncepcji nie ma. Ja raczej do tego dążyłem.
Tutaj na przykład właśnie jak już mówimy o tej edukacji, o tym na przykład wiązaniu edukacji z rynkiem pracy, chociażby kwestia, w jakim kierunku ma iść Gorzowski Ośrodek Technologiczny, tak? To też jest bardzo ważne, istotne. W przyszłej perspektywie budżetu unijnego bardzo wiele pieniędzy na tego typu właśnie podmioty będzie przeznaczonych i też pytanie na przykład, na ile i w jaki sposób chociażby miasto przygotowuje właśnie GOT i sam GOT na ile się przygotowuje do tego, żeby taką rolę pełnić w przyszłym okresie finansowania inwestycji z Unii Europejskiej. Coś drgnęło, ale myślę, że to też nas nie zadawala i powinniśmy wymagać tutaj więcej. Nie ukrywam, że tym tematem też jako radni się interesujemy i też monitorujemy i prosimy miasto o większą aktywność w tym obszarze.
No i to tyle, panowie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
Mogę jedno zdanie?
Jedno, proszę bardzo.
Ja w ubiegłym tygodniu przyjmowałem przedsiębiorców z Włoch, którzy budowanym dopiero co zaczęliśmy budować Park Technologii Kosmicznej, będą budowali swoją firmę. Mają taką firmę w Brnie, mają w Mediolanie. To jest firma ściśle związana z podbojem kosmosu, ze sputnikami. Tam nie będę wchodził w szczegóły. To tam się tak rozmawia. W ten sposób. Ja jako były prezydent Gorzowa przyjmuję gości, którzy będą budowali swoje przedsiębiorstwo właśnie tam, a przez 5 lat z Gorzowa nie dostałem żadnego pytania ani propozycji, żebym o coś tam w województwie powalczył. No skoro nie wiem co, a Gorzowa Technologiczna, o którym Radek Wróblewski mówił, nie jest w zakresie zainteresowania władz miastem, to cóż ja mogę zrobić?
Tak. I to tyle. Dziękuję panom. Tadeusz Jędrzejczak, Zarząd Województwa Lubuskiego, ale dziś też w charakterze komentatora wydarzeń z życia Gorzowa. Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
I Tomasz Szafalski, radny Klubu Radnych.
Panie redaktorze, czy ja krótką prywatę mógł uprawiać tutaj? Chciałem mamie złożyć serdeczne życzenia urodzinowe, dużo zdrowia, szczęścia, cierpliwości. Mamo, 120 lat.
Wszystkiego dobrego, panie.
Przyłączamy się.